Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej i opolski poseł Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Porozumienie ruszyło na polityczne łowy?
Nie wiem, co pani redaktor ma na myśli. Partie polityczne.
Jest pan inteligentnym politykiem, pani ministrze.
Partie polityczne są na nieustannych łowach, jeżeli pani redaktor użyła takiego sformułowania. Ja wolę nieco inne. Partie muszą być z definicji inkluzyjne, to znaczy takie, które przyciągają do siebie wyborców, przyciągają do siebie także innych polityków, po to, żeby nabierać masy i żeby zdobywać większość.
Przejście wiceszefowej klubu Lewicy, pani Moniki Pawłowskiej, do Porozumienia było, jest nadal dosyć szeroko komentowane. Ryszard Terlecki wyraził nadzieję, że posłanka Pawłowska skręca w prawo, a nie odwrotnie, czyli że to Porozumienie skręca w lewo. Chyba tak nie jest.
To, jakie ma swój rdzeń Porozumienie, nie ulega żadnej wątpliwości, bo o tym mówi nasz statut. My jesteśmy partią konserwatywną w wymiarze światopoglądowym, wolnorynkową w wymiarze gospodarczym. My opieramy się na wartościach chrześcijańskich. To są zapisy z naszego statutu.
Staramy się uprawiać politykę. To jest chyba egzotyczny transfer tak z Lewicy do Porozumienia.
Polska polityka nie takie rzeczy widziała. Natomiast jeżeli jest tak, że mamy w polskim Sejmie posła, który mówi, że ten sposób uprawiania polityki, jaki prezentuje Jarosław Gowin i Porozumienie, go przekonuje i chce z nami współdziałać na tyle, na ile można, bo oczywiście być może nie będziemy zawsze w 100% głosować zbieżnie ze sobą, no to wielka jest nasza radość, że tych głosowań wspólnych będzie po prostu więcej. No, ja wiem, że pan akurat przewodniczący, pan marszałek Terlecki, ja z nim rozmawiałem w poniedziałek, rozmawialiśmy też o tym przy okazji zupełnie i no tylko wyraził, że dlaczego od razu do klubu nie wstępuje Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, że PiS też by ją przyjął chętnie, tylko że no pani Pawłowska wybrała akurat Porozumienie. W ogóle się jej nie dziwię.
To jeszcze a propos komentarzy, zdaniem Kamila Bortniczuka, no właśnie i tu mam problem, byłego posła Porozumienia?
Obecnego posła, ale byłego członka Porozumienia.
Byłego członka Porozumienia, który komentując ten transfer powiedział, że to szok, który dowodzi tego, że od teraz w tej części Porozumienia, której przewodzi Jarosław Gowin, nie ma miejsca dla konserwatystów.
Jest to najlepszym przykładem na to, że jest. No, szanowni państwo, drodzy radiosłuchacze, no znacie mnie z aktywności publicznej już kilkanaście lat. Od ponad 10 startuję w wyborach i jestem bardzo stały w swoich poglądach i zapewniam państwa, że...
Jest miejsce dla konserwatystów w Porozumieniu.
Nie, znaczy Porozumienie jest partią konserwatywną, jest partią, która ma swoją bardzo konkretną agendę. I moim zdaniem to jest najlepsza partia polityczna, która dzisiaj może łączyć skuteczność w uprawianiu polityki, co pokazujemy tym transferem.
A będą kolejne transfery, panie ministrze?
Swoim ideą. Jest wielu parlamentarzystów w polskim Sejmie, którzy się orientują na Jarosława Gowina, na Porozumienie, z którymi rozmawiamy.
A drzwi Porozumienia są szeroko otwarte?
Nie, no nie, są pewne granice. No, pani poseł Pawłowska, żebyśmy dobrze zrozumieli, nie była, to nie jest transfer z SL, tylko to jest ten zaciąg taki przedsiębiorców, którzy wystartowali wcześniej z listy Lewicy.
No, tak czy inaczej, z lewej strony sceny politycznej, mówiąc oględnie.
No tak, ale panie redaktor, no, Polska jest i prawicowa, i lewicowa, no w tym sensie, że no, nie możemy być wykluczający. Do kościoła też chodzą ludzie, którzy mają bardziej wrażliwości lewicowe i te prawicowe. Na pewno jest tak, że powinniśmy się cieszyć, że posłowie przychodzą na prawą stronę mocy w polskim Sejmie i że wokół Jarosława Gowina no, rośnie ten ruch polityki umiarkowanej, polityki kompromisów, a jednocześnie polityki skutecznej, no bo my potrafimy być kompromisowi tam, gdzie wymaga to zbudowanie pewnej większości i konsensusu wokół spraw ważnych, ale i bezkompromisowi, kiedy ktoś próbuje łamać nam kręgosłupy, co udowodniliśmy wielokrotnie w ostatnim czasie, no bo to był trudny czas dla nas, kiedy trzeba było jasno stawać po stronie wyznawanych wartości. To się udawało i mam wrażenie, że Polacy to doceniają.
Panie ministrze, a czy Zjednoczonej Prawicy potrzebne jest pewnego rodzaju nowe otwarcie?
Moim zdaniem tak.
No, bo cytując pana z jednego z ostatnich wywiadów, sugerował pan w nim, że nawet umowa koalicyjna powinna być renegocjowana. To jest stanowisko Porozumienia, że takie nowe otwarcie w Zjednoczonej Prawicy powinno nastąpić łącznie właśnie z renegocjacją umowy koalicyjnej?
Ja nie lubię na ten temat rozmawiać publicznie, dlatego że to jest do rozmów z naszymi partnerami, no, tak jak poniedziałkowa rozmowa z marszałkiem Terleckim. Nie ma żadnych wątpliwości, że są obszary, w których umowa koalicyjna nie jest realizowana ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No już nie będziemy jakoś szczególnie tego ujawniać.
Jak dużo tych obszarów?
No jest kilka takich rzeczy, natomiast no tak jak mówię, no polityki się nie uprawia w studiach radiowych, tylko jednak gdzieś tam rozmawiając ze sobą, dochodząc do porozumienia. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie stracili z oczu tego, że zostaliśmy wybrani po to, żeby służyć ludziom. Dzisiaj mam najważniejsze wyzwanie, jakim jest walka z pandemią koronawirusa i czymś nieprzyzwoitym jest zajmowanie się sobą i stanowiskami i personaliami. Natomiast żeby sprawnie rządzić, no jest potrzebny pewien ład, nie tylko nowy ład polityczny, nowy ład gospodarczy, który będzie ogłaszany przez Zjednoczoną Prawicę już wkrótce, co już było zapowiedziane, ale także ład wewnętrzny w Zjednoczonej Prawicy. I wydaje mi się, że takim nowym otwarciem w sensie programowy mógłby być rzeczony nowy ład, a w sensie politycznym nowa umowa koalicyjna, która by no na przykład regulowała kwestie tych panów łącznie z posłem Kamilem Bortniczukiem, no bo oni są w klubie PiS-u, ale są już poza porozumieniem, no więc trzeba było jakoś uregulować ich status.
To są wasi byli koledzy, którzy nadal są w szeregach rządowych. To was boli najbardziej?
Nie, to jest tak, że to, jaki oni mają relacje z Prawem i Sprawiedliwością, to znaczy, czy przystępują do Prawa i Sprawiedliwości, czy będą chcieli zakładać własną partię i podpisywać własną umowę koalicyjną, to jest jakby trochę poza nami, to już mi nie wypada się w to wtrącać. Ja mogę tylko przypominać, że status niektórych z nich, ten rządowy, wynika z rozmów koalicyjnych, których akurat też uczestniczyłem. I dzisiaj oni zajmują stanowiska, które są przypisane porozumieniu w ramach umowy koalicyjnej. No i warto kwestię uregulować. Ale tak jak mówię, no ja dzisiaj się skupiam na zupełnie innych wyzwaniach i na wymiarze tym ogólnopolskim i tym regionalnym. I szczerze mówiąc, polska polityka będzie lepsza, jeśli będziemy się skupiać na tym, jak rozwiązywać realne problemy ludzi, a nie problemy zawodowe wyrzuconych posłów.
Pozwoli pan, że jeszcze kończąc ten wątek polityczny o Nowy Ład chciałam zapytać, bo Nowy Ład, choć polityczny, to ma mocno dotyczyć nas wszystkich. A ja najpierw chciałam zapytać, to czyj w końcu jest ten Nowy Ład? To pomysł całej Zjednoczonej Prawicy, czy tylko PiS-u?
Nie, na pewno prace merytoryczne, eksperckie były prowadzone z udziałem wszystkich stron, więc tam są zapisy, ja nie mogę ich ujawniać, bo to pan premier będzie ujawniał, które także zostały przez nas do tego Nowego Ładu wprowadzone. My jeszcze dopinamy te negocjacje, czy się podpiszemy pod całością tego dokumentu, ale jestem dobrej myśli, dlatego że no te postulaty...
Może się tak okazać, panie ministrze, że tylko pod niektórymi kwestiami z Nowego Ładu będziecie się podpisywać, a nie będziecie rekomendować całości programu?
No nie, wolałbym, żebyśmy unikali takiej sytuacji. To znaczy, no trzeba tak, nie, nie, albo jesteśmy współautorami Nowego Ładu i bierzemy za niego też odpowiedzialność, bo to się jedno z drugim wiąże, albo nie. I ja raczej skłaniam do tego, żeby, jeśli już, to poprzeć całość i się podpisać pod całością. Szczególnie, że tam jest nasz wkład. To znaczy, cały program mieszkalnictwa, który znajdziecie państwo w Nowym Ładzie, jest od nas. Stała subwencja dla samorządów inwestycyjna, również jest autorstwa porozumienia, więc wydaje się, że czymś naturalnym jest to, że powinniśmy w to wesprzeć. A to, że są niuanse, to zawsze są niuanse pewne. No, nawet jak głosujemy ustawy, które nie są wpisane w Nowy Ład, to zawsze są jakieś niuanse, z którymi się zgadzamy bądź nie.
To jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, nowa formuła, która ma w Polsce funkcjonować. Dzisiaj w tej sprawie pan zorganizuje konferencję prasową. Jak rozumiem, no właśnie, będzie pan namawiać polskie samorządy, żeby z tego programu, nowego programu skorzystały. Jest szansa na to, żeby sporo mieszkań się w regionie wybudowało nowych.
Nareszcie. Właśnie chciałem powiedzieć, panie redaktor, szanowni państwo, o tym, co jest dzisiaj ważne. W takim wymiarze rozwoju dla naszego regionu potrzebujemy mieszkań, potrzebują tych mieszkań nie tylko młodzi ludzie, ale myślę, że to też jest ważny element. Jest fantastyczna inicjatywa tych społeczna inicjatywa mieszkaniowa, te SIM-y tak zwane. I rzeczywiście to nie jest konferencja prasowa tylko i wyłącznie, bo konferencja prasowa jest po prostu moim obowiązkiem spotkać się z państwem dziennikarzami i przyjemnością. Natomiast to są spotkania z samorządami, gminami. Ja dzisiaj jestem w trzech różnych punktach, ale będziemy się łączyć zdalnie ze wszystkimi gminami, które wyraziły wolę, a to jest między 30 a 40 gmin.
Tyle gmin, opolskich gmin jest zainteresowanych, tak żeby jest. Taką społeczną inicjatywę
zainteresowanym spotkaniem ze mną, żeby porozmawiać o SIM-ach, o tej inicjatywie mieszkaniowej, więc dzisiaj na pewno uprzejmie proszę kojarzyć posła Marcina Ociepę z tym nowym programem mieszkaniowym, bo bardzo mi na tym zależy, żeby jak najwięcej gmin w to weszło. Są pieniądze z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, to jest bardzo dobrze uszyte narzędzie pod kątem gmin, gdzie wspólnie tworzymy podmioty, te fundusze, o których wspominałem, plus wkład własny samorządu, różny, albo finansowy, albo grunty i budujemy mieszkania. Myślę, że każda gmina na Polsce powinna z tego skorzystać.
No właśnie, ale czym ten program różni się od poprzednich mieszkaniowych rządowych, które do tej pory były realizowane?
No wiemy, że Mieszkanie Plus było trochę inaczej skrojonym programem. Myślę, że fundamentalna różnica jest taka, że bardzo mocno opieramy się na samorządach i to jest ściśle związane z pewnym DNA porozumienia. My wierzymy w Polskę samorządową, chcemy współpracować z samorządami i uważamy, że nie da się przeprowadzić programu mieszkaniowego na taką skalę, jakiej Polska potrzebuje, bez udziału samorządu. Więc to jest fundamentalna zmiana, że my wciągamy samorządy i to nie w takim wymiarze skromnym, tylko partnerskim, jako współtwórców tego programu. Plus te środki bankowe, rządowe, no sprawiają, mówię o Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, że mamy zapewnione finansowanie i możemy przerwać tą złą passę programów mieszkaniowych, które mieliśmy do tej pory w Polsce, bo samorządy przystępują w skali kraju masowo do tego programu i chciałbym dzisiaj być ambasadorem tego programu na Polszczyźnie, żeby także opolskie samorządy, a w ślad za tym po prostu nasi mieszkańcy mogli z tego skorzystać i mieć własne mieszkanie, żebyśmy zmienili tą filozofię, że własne mieszkania mają tylko ci, którzy mają zdolność kredytową, wystarczy zdolność czynszowa. I dzięki temu będziemy mogli w tych mieszkań, daj Boże, na Polszczyźnie zbudować całkiem sporo.
Choć dobrze wiemy, że od zainteresowania do realizacji jeszcze daleka droga, więc na razie sporo samorządów.
Dlatego będziemy z nimi pracować.
Zobaczymy, tak w których uda się program zrealizować. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej i opolski poseł Porozumienia był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.